Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród wszystkich miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza uroczystość znana jest pod dwiema nazwami. Pierwsza – Objawienie Pańskie. To znaczy, Bóg objawia się całemu światu, już nie tylko światu żydowskiemu, ale także i światu pogan. I ten świat pogan rozpoznaje w nowonarodzonym dziecięciu samego Boga. Reprezentują go trzej mędrcy i stąd kolejna nazwa dzisiejszej uroczystości – trzech króli. Mędrcy, królowie, magowie – to są te same osoby. Osoby, które odczytały jakiś szczególny znak, który pojawił się na niebie, podążały za nim i w jakiejś jaskini popasterskiej odnajdują dziecię, składają mu dary, oddają mu pokłon i w ten sposób uznają go jako swojego Boga. I symbolem tego szczególnego wyróżnienia, hołdu, jaki oddają nowonarodzonemu królowi, są dary, które składają dzieciątku. I warto przez chwilę zatrzymać się nad nimi, albowiem nie wiemy, na ile uczynili to świadomie. To właśnie przez to, co dali dzieciątku Jezus, niejako określili jego tożsamość. Wskazali, kim będzie to dziecię, jaka będzie jego przyszłość. I tak wręczają mu złoto. Złoto oznacza godność królewską. Wręczają mu kadzidło, które z kolei oznacza godność kapłańską. I w końcu wręczają mu mirrę, która będzie zapowiedzią jego męki i śmierci. I gdziekolwiek na świecie nie jest wspominane święto Bożego Narodzenia, tam zawsze będą wspominani także owitrze i królowie, mędrcy i złożone przez nich Jezusowi dary. I też niektórzy mówią, że właśnie ten fakt, że przychodzą do dziecięcia Jezus z pewnymi podarunkami, dziś powiedzielibyśmy prezentami, jest pewnym usprawiedliwieniem dla tego zwyczaju, który pojawia się także wśród nas, a więc wręczania sobie nawzajem prezentów z okazji świąt Bożego Narodzenia. I przez chwilę chciałbym, abyśmy się nad tym zastanowili. Zauważmy, że my jako chrześcijanie często zatracamy jakby istotę, sens tego, co jest właściwe, co wiąże się z pierwotnym znaczeniem pewnych symboli, znaków, które zostały nam dane, czy to przez Ewangelię, czy przez tradycję. W to wszystko wkracza konsumpcja, wkracza materializm i bardzo łatwo nam jest stracić z oczu to, co najważniejsze. Gdybyśmy szli śladem tych trzech mędrców, to właściwie moglibyśmy tym, którym kochamy, dzieciom, dawać na wzór owych trzech królów to, co jest najistotniejsze. A więc powinniśmy tym dzieciom dawać dużo złota, obsypywać te dzieci złotem. Oczywiście mówię tutaj w tym wymiarze symbolicznym. Złoto oznacza to, co jest najbardziej drogocenne, co posiada największą wartość. I nie ma większej wartości, niż gdy rodzice ofiarują swoim dzieciom miłość. Miłość jest najcenniejsza, miłość rodziców do dzieci. I nie tylko ta miłość, którą pokazują swoim dzieciom i ją dają, ale także i miłość, którą mają do siebie nawzajem, jako rodzice, małżonkowie. Dzieci chcą widzieć tę miłość, chcą w niej uczestniczyć, chcą tej miłości się uczyć. A więc nie ma nic cenniejszego niż miłość. I ta miłość jest właśnie złotem, którym powinno być dziecko obsypywane. Dalej, dobrze, żeby rodzice z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale przecież nie tylko, swoim dzieciom dawali kadzidło. Z czym nam się kojarzy kadzidło? Z czymś, co unosi się ku niebu. I właśnie symbolem tego kadzidła będzie modlitwa. Modlitwa rodziców za dzieci. Zwróćmy uwagę, jak wiele nieszczęść, zła może ominąć dziecko, jeśli rodzic będzie pamiętał o tym, żeby omadlać swoje dziecko, aby oddawać je same, oddawać duszę tego dziecka Bogu, aby je chronić. Z drugiej strony też widzimy, jak wiele dzieci upada, źle układa sobie życie. Dzieje się tak właśnie dlatego, ponieważ często tej modlitwy za dzieci brakuje. Wielu jest takich rodziców, którzy w ogóle nie modlą się. A jeżeli się modlą, no to często ta modlitwa jest chwilowa, byle jaka, i bardzo często brakuje tego konkretnego wypowiedzenia, za kogo się modlę i po co. A więc nie dziwmy się później, że tak często dzieci schodzą na złą drogę, ponieważ nie idzie za tym modlitwa rodziców, ani ta codzienna, ani ta najważniejsza związana z uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej. A więc jeżeli rodzic chce dać swojemu dziecku to, co najcenniejsze, to oprócz miłości niech oddaje to swoje dziecko Bożej miłości przez modlitwę. I w końcu też warto, aby dzieciom dać prezent mirry. Jak w przypadku Jezusa Chrystusa, mirra miała być zapowiedzią męki, cierpienia, śmierci Jezusa, złożeniem Niego samego w ofierze za grzechy ludzi, tak też niech rodzice dają swoim dzieciom mirrę, swojej własnej ofiary, wyrzeczeń, tego wszystkiego, co ich kosztuje, aby te dzieci wychować jak najlepiej, aby przy nich być. Wy tutaj obecni doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, ileż to trzeba wyrzeczeń, aby móc dobrze poprowadzić swoje własne dzieci. Że często z trudem wychowania wiąże się cierpienie. Cierpienie podejmowane właśnie po to, żeby dziecko nie zeszło na złą drogę. Żebyście wy byli przykładem życia chrześcijańskiego. To są właśnie te prezenty, o których warto dzisiaj pamiętać. Jak wspomniałem, dzisiejsza kultura odbiera pierwotne znaczenie tych wszystkich symboli, treści, które zawarte są w Słowie Bożym i w pierwotnym znaczeniu świąt. Więc być może warto zastanowić się nad tym, jakie prezenty daliście w tym roku swoim dzieciom. Czy rzeczywiście te najważniejsze, czy tylko skupiliście się na tym, co modne i co materialne. Oczywiście nie chcę mówić, że dawanie takich zwyczajnych prezentów, jakie zwykło się dzieciom dawać, jest czymś złym. Nie. Ale nie zapominajmy także o tym, co rzeczywiście byłoby odpowiedzią na to, co mówi do nas Bóg przez symbolikę świąt, które przeżywamy. Tak akurat się składa, że wczoraj miałem okazję odwiedzić moich bliskich przyjaciół, znajome małżeństwo. I tak, kiedy rozmawialiśmy, to w pewnym momencie rozmowa zeszła na ich dzieci. Mają trójkę dzieci, pierwsze ma 2 lata, drugie 5 lat, trzecie lat 11. I tak ów mężczyzna, ojciec tychże dzieci, mówił do mnie, że właśnie kiedy kończy się czas Bożego Narodzenia, kiedy dzieci wracają do szkoły po Nowym Roku, to ostatnimi czasy musi przeżywać trudne chwile wychowawcze jako ojciec związane ze swoim najstarszym synem, właśnie tym, który ma 11 lat. Jaki jest problem? Mianowicie to dziecko, kiedy wraca do szkoły, to jest świadkiem rozmów swoich rówieśników, którzy przechwalają się. A ja właśnie w tym roku na święta otrzymałem komputer czy laptopa. Drugie dziecko mówi, a ja dostałem konsolę. Trzecie, a ja nowy telefon komórkowy. Czwarte znowu przechwala się czymś innym. Oczywiście jakimiś bogatymi materialnymi prezentami. No i potem to dziecko mówi do ojca, że dlaczego ja czegoś takiego nie mogę dostać. No to tata mu odpowiada, wiesz, ty już kiedyś dostawałeś takie prezenty i to się dla ciebie źle kończyło. No i wtedy wyjaśnił mi, że rzeczywiście był taki moment, kilka lat wcześniej w okolicach pierwszej Komunii Świętej, kiedy to jego synowi były wręczane prezenty. Przede wszystkim tutaj to była taka nieuporządkowana miłość dziadków szczęśliwych z powodu, iż pojawił się w rodzinie pierwszy wnuczek, a więc zaczęli obsypywać go różnego rodzaju bogatymi prezentami. A więc otrzymał od nich telefon komórkowy, jakąś konsolę do gier, pierwszy komputer, jakiś mały telewizorek. I na początku rodzice myśleli, no cóż, nie do końca nam się to podoba, no ale przecież inne dzieci też dostały podobne prezenty, a więc nie wypadałoby, żeby nasze dziecko było gorsze. Ale bardzo szybko okazało się, że te prezenty źle wpływają na tego chłopaka. Jak mówił mi ten mężczyzna, po pierwsze to zaczął coraz bardziej zamykać się w sobie, zamykać się w swoim pokoju. Wcześniej bardzo chętnie bawił się ze swoimi młodszymi siostrami, no ale niestety po tym, kiedy pojawiły się te elektroniczne zabawki, to najbliższa rodzina poszła w odstawkę, a więc zaczęły pojawiać się problemy z tymi najbliższymi relacjami, z utrzymywaniem tych relacji. Potem pojawił się problem nieposłuszeństwa. Rodzice nie jeden raz mówili, prosimy ciebie, zejdź tutaj do nas na dół, trzeba pomóc w kuchni, przy posiłkach, albo chodź na kolację, na śniadanie, prosimy ciebie, zajmij się swoimi obowiązkami, zajmij się młodszą siostrą i tak dalej. I co chwila ten syn odpowiadał, zaraz, nie teraz, potem, za chwilę. I najczęściej nie przychodził i trzeba było specjalnie po niego iść i przerywać mu gry, w które był bardzo zaangażowany. Oczywiście on się na to złościł, pojawiała się agresja, jakieś brzydkie słowa. No i wtedy już rodzicom zapaliła się czerwona lampka. No i też dodatkowo zaczęły się pojawiać problemy z nauką w szkole, a przecież wcześniej uczył się bardzo chętnie. Niechętnie rano wstawał do szkoły, mówił, że jest niewyspany. No, przyczyna tego niewyspania była bardzo prosta. Jak mówił jego ojciec, mimo że jego dzieci kładą się bardzo wcześniej spać, no to na tamtym etapie zdarzyło mu się raz czy drugi nakryć syna na tym, że zamiast od kilku godzin spać, wypoczywać, to leżał w łóżku i bawił się grami w telefonie komórkowym. No i wtedy ów mężczyzna podjął jedyną słuszną męską ojcowską decyzję, aby odebrać synowi te wszystkie zabawki, wyrzucić je z domu i powiedział, u nas w domu tego nie będzie. Bo dla nas w rodzinie najważniejsza jest miłość, aby była zgoda, abyśmy mieli wzajemnie relacje, rozmawiali, przebywali ze sobą, a nie to, żebym ja tracił moje własne dziecko z tego powodu, ponieważ ono jest zaangażowane coraz bardziej w jakieś zabawki, nad którymi nie potrafi zapanować. Oczywiście bunt syna był wielki, ale jednak po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Tym niemniej, od czego zaczęliśmy, kiedy przychodziły takie momenty jak Boże Narodzenie czy jakieś inne święta, kiedy jego rówieśnicy przechwalali się w szkole tymi prezentami, to pojawiał się w nim na nowo bunt. Dlaczego ja nie mogę mieć tego samego? Ojciec odpowiada, ponieważ jak się przekonałeś, to się źle kończyło dla ciebie i dla naszej rodziny. Syn odpowiada ojcu, dobrze, zgadzam się, rzeczywiście tak było, ale ja nawet nie mam na przerwach z kim się bawić, bo wszystkie dzieci siedzą w tych telefonach i w czasie przerw grają albo korzystają z internetu. To co ja mam wtedy robić? Siedzieć pod ścianą? I tak mnie mają za gorszego, ponieważ jestem inny. I ojciec powiedział, no tak, rzeczywiście tak jest. Ale równocześnie powiedział, ja się dziwię rodzicom tych dzieci, bo oni chyba nie kochają swoich synów, swojej córki, skoro na coś takiego pozwalają, dopuszczają. Skoro mój syn tak łatwo dał się wchłonąć przez tego rodzaju zabawki, no to co dopiero inne dzieci. Przecież dorośli często nie potrafią zapanować nad swoim czasem, nad tym, czy są w stanie przerwać jakąś zajmującą grę, czy jakiś film, który oglądają w telewizji. Co dopiero dzieci. On mówi, co się dzieje w tych szkołach, gdzie są nauczyciele. Czy dyrektorzy tego nie widzą, że przecież te dzieci, korzystając na przerwach z tych telefonów, one przecież nie są w stanie odpoczywać, a że często sięgają później do tych telefonów w czasie lekcji, są ciągle rozproszone? No myślę, że to są bardzo słuszne pytania, na które wciąż trzeba szukać odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje w naszych rodzinach, w polskich szkołach. Tak przy okazji, kiedy skończyliśmy tę rozmowę i kiedy ja wróciłem do siebie, do domu, to z ciekawości zacząłem szukać informacji na temat tego, jak w innych państwach poradzono sobie z tego samego rodzaju problemami. I tak na portalu Wirtualne Media udało mi się znaleźć konkretny artykuł, który bardzo precyzyjnie wyjaśnił, jak wygląda sprawa w innych krajach, krajach europejskich, nie tylko. I tak w jednym z tych artykułów znalazłem takie informacje. Używanie telefonów komórkowych w szkołach zostało zakazane już między innymi we Francji, Włoszech, Grecji, Portugalii i Chinach. I czytamy dalej. Wprowadzający takie regulacje jako powody podają problemy z koncentracją na lekcjach, uzależnienie od internetu, negatywny wpływ używania telefonów przez uczniów na relacje społeczne. Dotychczasowe badania dostarczają dowodów na to, że telefony używane podczas lekcji mają negatywny wpływ na wyniki w nauce i długoterminową zdolność uczenia się, podaje na swojej stronie Wydział Edukacji Uniwersytetu Harvarda. Istnieje wiele badań korelacyjnych, które sugerują negatywny związek między używaniem urządzeń do innych celów niż nauka, a osiągnięciami uczniów. Co więcej, badania wykazały, że telefony komórkowe rozpraszają uwagę i negatywnie wpływają na czas reakcji, wydajność, odczuwanie przyjemności z wykonywanych zadań i zdolności poznawcze. Szereg artykułów naukowych opisuje również chorobliwy lęk odczuwany przez dzieci i młodzież uzależnione od internetu i pozbawione stałego dostępu do mediów społecznościowych. I tak dalej dowiadujemy się z tego artykułu. W 2018 roku wprowadzono we Francji całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów, smartwatchów w szkołach podstawowych i średnich. I co ciekawe, zakaz ten nie wywołał kontrowersji ze względu na wcześniejsze drastyczne przypadki cyberprzemocy, jakiej dopuszczali się uczniowie względem siebie nawzajem, używając do tego celu telefonów komórkowych. Zakaz obowiązuje nie tylko teren szkół, ale również internatów oraz wyjść i wycieczek szkolnych. Złamanie zakazu grozi konfiskatą telefonu do końca dnia, nakazem pozostania w szkole dłużej w ramach kary lub dodatkowymi pracami domowymi. W przypadku nagminnego łamania zakazu uczeń może zostać relegowany z klasy lub szkoły. No jest to sytuacja, którą trudno wyobrazić sobie w polskich szkołach, bo tam, kiedy jakiś rodzic zgłasza dyrekcji taki problem, że uczniowie w klasie używają telefony komórkowe, że na przykład jest ten problem nadużywania telefonów w czasie przerw, no to może spotkać się z bardzo negatywną odpowiedzią ze strony dyrekcji i to raczej ten rodzic będzie miał problem niż te dzieci, które korzystają z tych telefonów. Dzisiaj wielu rodziców w Polsce chce, żeby te dzieci miały telefony, bo chcą mieć z tymi dziećmi kontakt, nie potrafią przerwać tej pępowiny przynajmniej na ten czas. Może nie pamiętają, że przecież sami kiedyś też chodząc do szkoły nie mieli tych telefonów i jakoś sobie radzili. No ale dzisiaj właśnie jest taki rodzaj niezdrowego lęku o swoje dziecko i to ma niby usprawiedliwiać fakt, że dzieci przynoszą te telefony. I oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, żeby dziecko chciało mieć kontakt ze swoim rodzicem. Dla niego to jest przede wszystkim właśnie taka zabawka, ale przez tę zabawkę ono później z tej szkoły nic nie wynosi. Tak więc no, w wielu polskich szkołach tego problemu się nie widzi. Co dalej? Grecja, 2018 rok, podobny zakaz. W Chinach, proszę zobaczyć, kraj komunistyczny, będący tak daleko od poszanowania praw ludzkich, jednak okazuje się, że to państwo posiada jakiś instynkt samozachowawczy i potrafi chronić swoich najmłodszych obywateli przed uzależnieniami i przede wszystkim przed bardzo konkretnymi konsekwencjami spowodowanymi tym, że uczniowie nie wynoszą ze szkoły tego, co powinni, że spada jakość nauczania i przyswajania wiedzy. I tak podobny zakaz został wprowadzony w Chinach w 2012 roku. We wszystkich szkołach podstawowych i średnich zakaz jeszcze bardziej surowy niż we Francji i jeszcze bardziej surowe represje. Włochy. Zakaz od grudnia 2022 roku. I tu co ciekawe, warto przytoczyć opinię Senackiej Komisji Oświaty i Kultury, która porównuje używanie komórek przez dzieci i młodzież do używania kokainy. Bardzo podobne reakcje, szczególnie wtedy, kiedy następuje ten moment odstawienia. I tutaj tak właśnie to naukowcy określili. Bardzo też myślę ważne słowa obecnej minister edukacji tego kraju. Interesem uczennic i uczniów, który musimy chronić, jest bycie w klasie po to, żeby się uczyć. Rozpraszanie się telefonem uniemożliwia uważne śledzenie lekcji i jest także brakiem szacunku wobec osoby nauczyciela, a przywrócenie jej autorytetu jest priorytetem. No, jakżeby dobrze było, gdyby w Polsce obecna pani ministra edukacji narodowej dokładnie to samo powiedziała. No niestety, chyba się nie doczekamy. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi inne zagrożenia niż uzależnienie dzieci od telefonów komórkowych. I największym problemem jest obecność znaków krzyża czy portretów świętego Jana Pawła II. I inny problem to lekcje religii, które również przeszkadzają i również podejmuje się bardzo dynamiczne działania, które mają ograniczać dostęp polskich dzieci do lekcji religii. Dalej wielkim problemem jest to dla obecnej pani ministr, że dzieci mają zadawane zadania domowe na weekend. Jest właśnie, i to zgłoszono w tym tygodniu, projekt, aby zakazać nauczycielom zadawania takich zadań domowych na weekendy i żeby o 20% odchudzić programy nauczania. No, kolejny przykład, jak się ogłupia dzisiaj polskie społeczeństwo, dzieci. No ale cóż, takie są troski obecnego ministerstwa, obecnej władzy, no ale to sami Polacy sobie wybrali. Portugalia od 2012 roku, podobny zakaz. Hiszpania od 2015 roku. Niemcy, tam każdy land odrębnie decyduje o takich prawach, przy czym najostrzejsze zasady panują w Bawarii. Wielka Brytania i Belgia nie ma jakiegoś odgórnego prawa, ale tutaj takie prawo wprowadzania zakazów zostało nadane dyrekcjom szkół, którzy z tego prawa korzystają i jak tutaj zaznaczają autorzy artykułu, potrafią to prawo egzekwować. Tak więc widzimy, jaki dzisiaj jest problem. Może potrzeba na nowo zastanowić się, o co nam tak naprawdę chodzi, jako rodzicom, jako wychowawcom. Czy potrafimy zobaczyć problemy, które są rzeczywistymi problemami dzieci i młodzieży? czy rodzice potrafią jednoczyć się, na przykład w ramach komitetów rodzicielskich, czy nawet po prostu w grupach, aby domagać się tego, co najlepsze i co jest normalnością, powrotem do normalności w szkołach czy też w domach. Ale przede wszystkim trzeba byłoby nam się zastanowić, jakimi tak naprawdę jesteśmy chrześcijanami i katolikami, bo od tego wyszliśmy, że my po prostu tracimy tego ducha, wiarę, pierwotne rozumienie sensu świąt. I tak dla wielu niestety święta kończą się tylko i wyłącznie na prezentach, na tym, co warto kupić, co jest dzisiaj modne, co ucieszy dziecko czy kogokolwiek innego. Jak mówię, z tym nie chcemy walczyć, bo tego rodzaju znaki, gesty same w sobie mogą być dobre, pod warunkiem, że nie zastąpią tego, co najważniejsze, czyli spotkania z Bogiem, całego ducha świąt, treści związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Nie zastąpią nam spotkania z Jezusem Chrystusem i całego orędzia, które zawarte jest w tym czasie. Jeżeli je dobrze zrozumiemy, to będziemy wiedzieli, że to, co jest jedyną wartością, to nie przedmioty materialne, które dzisiaj są, a jutro wyrzuca się do kosza, tylko nasza miłość, nasze wzajemne relacje, o które musimy walczyć i które są największym dobrem, które są w stanie przetrwać lata. A przede wszystkim ta najważniejsza spośród relacji, czyli relacja z Bogiem. Do odnawiania tej relacji z Bogiem zachęca nas dzisiejsza uroczystość, Słowo Boże. I prośmy Pana Boga o to, aby ten czas był dla nas czasem prawdziwego spotkania się z Jezusem Chrystusem, z Dzieciątkiem Jezus i dostrzeżeniem tych wszystkich znaków, wartości zawartych w kończącym się już czasie Bożego Narodzenia. Abyśmy potrafili po tym czasie wychodzić umocnieni, jeszcze bardziej zjednoczeni między sobą, nawzajem i z Bogiem. Amen.